Partnerem odcinka jest wydawnictwo SQN, nakładem którego 22 marca ukazała się książka dziennikarza Grzegorza Walczaka Profesor, jak genialny chemik z Kielc stał się bosem narkobiznesu. Reportaż śledczy o Ryszardzie J., szczegółowo udokumentowany na podstawie akt sądowych, doniesień prasowych, rozmów z byłymi sędziami, prokuratorami, świadkami w sprawach, a na końcu z samym bohaterem. To właśnie Ryszarda J. będzie dotyczyło to wydanie cyklu kryminalnych opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani. Ryszard J., nazywany profesorem, z wykształcenia chemik, cechujący się ponadprzeciętną inteligencją, klasą i zamiłowaniem do muzyki klasycznej. Już w latach 80. miał wykorzystywać swoją wiedzę na potrzeby afery srebrnej, to jest by zarabiać na odzyskiwania srebra i jego nielegalnym przemycie. Potem przyszedł czas na również nielegalny handel rogami suchaka, ssaka spod rodziny antylop. W końcu profesor zaczął produkować środki odurzające, głównie amfetaminę i tabletki ekstazy. Te ostatnie, w wariancie znanym jako UFO, spowodowały śmierć wielu młodych osób w krajach Europy Zachodniej, a nawet w Stanach Zjednoczonych. To zresztą nie jedyne zgony, przy których przewijało się jego nazwisko. Mowa m.in. o podpaleniu mieszkania w kieleckim bloku, przez które w pożarze zginęła żona i dwójka dzieci jego wspólnika, czy tajemniczym wybuchu, po którym zmarł związany z nim chemik, Michał S. Ryszard J. współpracował m.in. z Wojciechem P., jednym z największych handlarzy narkotyków w Europie, powiązanych ze znanym gangsterem Jeremiaszem B., pseudonim Baranina, czy brutalnym gangiem Władysława H., pseudonim Al Capone z Gabonia. Długo unikał odpowiedzialności, a gdy wpadł w 2000 roku, wdał się potem na sali sądowej w naukowe dyskusje z biegłymi. Punktował błędy i niedopatrzenia w śledztwie. Twierdził, że nie ma dowodów na to, by to on był profesorem i by produkował środki odurzające. Pomimo tego został skazany. Gdy odzyskał wolność, nie zmienił profesji, ale obszar działania. Zatrzymano go w Wielkiej Brytanii na gorącym uczynku, kiedy wytwarzał środki odurzające w laboratorium zaaranżowanym w bunkrze. Mówiono wtedy, że Ryszard J. potrafi w ciągu 2 dni w polowych warunkach wyprodukować amfetaminę o wartości 4 milionów funtów. Brytyjska policja uznała jego narkotyki za najczystsze, jakie kiedykolwiek skonfiskowała. Ostatni wyrok, choć nieprawomocny, 70-letni już profesor usłyszał 18 października 2022 roku. 3 lata pozbawienia wolności za produkcję amfetaminy w laboratorium w Skarżysku Kamiennej, zlikwidowanym dekadę wcześniej. W grudniu 2000 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego mieli otrzymać anonimowy donos. Choć, jak wiadomo dziś, mogła być to tylko oficjalna wersja, uzasadniająca podjęcie dalszych działań. To dzięki temu ujawnili w Bliżynie w województwie świętokrzyskim laboratorium chemiczne, a w nim sprzęt, który według późniejszej opinii biegłych mógł służyć do produkcji środków odurzających, amfetaminy i tabletek ekstazy. W mieszkaniu w Kielcach znaleziono schowaną w szafie tabletarkę, a na jednej z form do niej ślady substancji chemicznych wykorzystywanych do wytwarzania tych narkotyków. Zatrzymano Ryszarda J., nazywanego profesorem, Roberta W., drugiego chemika, oraz Eugeniusza W., brata tego ostatniego, z wykształceniem podstawowym. Co ciekawe, niewiele wcześniej w Austrii wpadł Wojciech P., uważany za jednego z największych handlarzy środków odurzających w Europie, współpracującego z rezydującym w Wiedniu gangsterem Jeremiaszem B., pseudonim Baranina, skądinąd będącego jednocześnie agentem wielu służb w półświatku. Wojciech P. zdecydował się na współpracę ze śledczymi i opowiedział im zarówno o Baraninie, jak i o Ryszardzie J. Uważano, że to profesor z Robertem W. produkował w Bliżynie, a Wojciech P. rozprowadzał tabletki ekstazy w wariancie UFO z charakterystyczną grafiką przypominającą logo marki Mitsubishi. Miały one doprowadzić do śmierci wielu osób w Europie i Stanach Zjednoczonych. Stając przed sądem, Ryszard J. wywodził, że nie ma dowodów na to, by to on był profesorem, ani by produkował narkotyki. Sam fakt, że w laboratorium był sprzęt, dzięki któremu można byłoby wytwarzać środki odurzające, jeszcze o niczym nie przesądzał. To tylko dawało prawdopodobieństwo, ale niepewność. Poza tym Ryszard J. punktował błędy w opisach zabezpieczonych substancji, niewiedzę biegłego, który nie znał na przykład temperatury wrzenia niektórych środków, czy zarzucał funkcjonariuszom manipulacje. bo na jednym zdjęciu z laboratorium widać jedną butelkę po napoju Frugo, a na innym dwie, co mogło sugerować, że dowód podłożono. Z drugiej strony, oskarżeni twierdzili, że butelkę Frugo mógł do laboratorium przynieść trzeci chemik, Michał S., który zmarł w wyniku obrażeń doznanych w tajemniczym wybuchu, której to sprawy do dziś nie wyjaśniono. Przewodniczący składu orzekającego, sędzia Adam Kabziński, miał jednak pewien zmysł śledczy. To on zauważył, że to niemożliwe, by butelkę przyniósł Michał S., bo wyprodukowano ją w czasie, gdy ten już nie żył. Ostatecznie Ryszarda J. skazano na 9 lat pozbawienia wolności, Roberta W. na 6 lat pozbawienia wolności, Bożennę, kochankę Ryszarda J., na rok więzienia, a Eugeniusza W. uniewinniono. Prokuratura liczyła na wyższe wyroki. Wszyscy się odwołali, ale sąd apelacyjny w Krakowie utrzymał kary. Potem profesora oskarżono też o to, że w 1993 roku brał udział w planowaniu i przygotowywaniu napadu na starszą mieszkankę Dębicy, której skradziono figurki z fajansu i cenną kolekcję porcelany miśnieńskiej z przełomu XVIII i XIX wieku. Miał prowadzić rozpoznanie, a samego skoku dokonali gangsterzy z brutalnej grupy Władysława H., pseudonim Al Capone z Gabonia. Wyszło to na jaw, gdy ktoś anonimowo poinformował policję, kiedy i gdzie będzie przewożony papier do produkcji fałszywych dolarów. Przy zatrzymanych ujawniono figurkę skradzioną w 1993 roku w Dębicy. Wtedy o zabójstwach dokonywanych przez gang Al Capone, skoku z Dębicy oraz roli profesora opowiedział jeden z gangsterów, Krzysztof Eł, pseudonim Willy, który poszedł na układ ze śledczymi. Samemu odpowiadając za zabójstwo i licząc na złagodzenie kary. Willy miał obawiać się zeznań przeciwko profesorowi, co tłumaczył jego kontaktami z warszawskim półświadkiem na tle narkotykowym. Tymczasem Ryszard J., przypisany do sprawy napadu z Dębicy, został uznany za więźnia niebezpiecznego, tak jak wszyscy związani z Alem Capone. Ostatecznie jednak J. uniewinniono, bo nie zgadzała się część informacji na jego temat przekazanych przez Williego. Na przykład imię Piotr lub Paweł zamiast Ryszard. Zdjęcie profesora z akt przedstawiało kogoś innego niż Ryszard J., a mimo to jeden ze świadków, Jacek Eł, go rozpoznał. W końcu sam pseudonim profesor nie miał cech tak indywidualnych jak choćby wspominany Al Capone z Gabonia. Potem wielu gangsterów z grupy tego ostatniego za liczne zabójstwa w innych procesach skazano na kary dożywotniego pozbawienia wolności. Część z nich odbywa wyroki m.in. w zakładzie karnym w Nowym Sączu. Warto powiedzieć, że młodszy brat Al Capone, Ryszard H., ukrywał się przed organami ścigania w Stanach Zjednoczonych. Wpadł w ręce FBI w 2001 roku na nowojorskim Brooklynie. Mówiliśmy o tym w odcinku o gangu Al Capone z Gabonia na kanale YouTube Podejrzani. Co ciekawe, Ryszard H. miał wyjechać do Ameryki za pieniądze ze sprzedaży skradzionej w Dębicy porcelany. O ile profesor usłyszał wyrok uniewinniający w sprawie napadu z 1993 roku, mniej szczęścia miał w procesie toczącym się przed sądem rejonowym w Lublinie, który w lutym 2003 roku skazał go na 5 lat więzienia za wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu kilograma amfetaminy. Część tych środków odurzających za pośrednictwem działających w Polsce ukraińskich przestępców trafiła potem podczas transakcji kontrolowanej do funkcjonariuszy działających pod przykrywką. Pół roku po wyroku zdecydowano jednak o jego uchyleniu ze względu na rażące błędy sądu, m.in. skopiowanie dużych fragmentów aktu oskarżenia w uzasadnieniu orzeczenia. W międzyczasie CBŚ znalazło w zakładzie karnym w Nowym Sączu świadka, Jacka Eł, który potwierdził, że gdy w 1989 roku wspólny znajomy przedstawił mu Ryszarda J., mówił o nim jako o profesorze, wybitnym chemiku, który produkował amfetaminę. Świadek rozpoznał Ryszarda J. na zdjęciu. Choć później Jacek Eł zmieniał zeznania, istniało już jasne potwierdzenie i powiązanie Ryszarda J. z pseudonimem profesor. Tak, sąd rejonowy w Lublinie po ponownym rozpoznaniu sprawy znów skazał go na 5 lat pozbawienia wolności. Oczywiście Ryszard J. odwoływał się. Twierdził, że nie było dowodów na to, by przekazał komuś kilogram amfetaminy, ani by był profesorem. Sąd okręgowy w Lublinie utrzymał jednak wyrok sądu pierwszej instancji w mocy. Co więcej, sąd apelacyjny w Krakowie uchylił też wyrok uniewinniający wobec Ryszarda J. w sprawie napadu z Dębicy z 1993 roku. Nowy proces ruszył w 2007 roku. Do tego czasu profesor cały czas przebywał za kratkami. Znów najbardziej wątpliwą kwestią było to, czy Ryszard J. i profesor to ta sama osoba. On sam zarzucał też, że zeznający przeciwko niemu Krzysztof E., pseudonim Willy, to gangster, który spędził 17 lat za kratkami i odpowiadał za zabójstwo, a więc jego wiarygodność pozostawia wiele do życzenia. Jednak mimo to prokuratura miała zrobić z niego świadka na życzenie. Okazało się jednak, że już za czasów afery srebrnej z lat 80. na Ryszarda J. mówiono profesor, co wynikało z akt. Co więcej, na błędnym zdjęciu z pierwszego procesu Ryszarda J. rozpoznał jeszcze Eugeniusz W., brat chemika Roberta W., który był oskarżony w sprawie o produkcję amfetaminy w Bliżynie. Oznaczało to, że osoba ze zdjęcia faktycznie musiała przypominać Ryszarda J. 1 kwietnia 2008 roku sąd skazał go na 3 lata pozbawienia wolności i grzywnę za podżeganie do napadu w Dębicy. Świadek Jacek E. zmarł 31 grudnia 2007 roku, a Krzysztof E., pseudonim Willy, stał się jednym z kluczowych świadków w wielu procesach. Między innymi krakowskiego gangu Zbigniewa Eś, pseudonim Pyza, zabójstwa właściciela kantoru z Buzka Zdroju Krzysztofa M. z 2004 roku, czy uprowadzenia i zabójstwa dziennikarza Gazety Poznańskiej Jarosława Ziętary z 1992 roku. W 2009 roku profesor wyszedł na wolność. Wyjechał wtedy do Wielkiej Brytanii i najwyraźniej nie zmienił sposobu na życie. Już w roku 2012 zatrzymano go w Grantham, nieopodal Nottingham. W bunkrze na terenie jednej z posesji, w zaaranżowanym tam laboratorium, produkował amfetaminę. Brytyjska policja uznała jego narkotyki za najczystsze, jakie kiedykolwiek skonfiskowała. Mówiono wtedy, że Ryszard J. potrafił w ciągu 2 dni, w polowych warunkach, wyprodukować amfetaminę o wartości 4 milionów funtów. 2 lata później na Wyspach zapadł wyrok. Profesora skazano na 9 lat pozbawienia wolności. To wtedy pojawiły się porównania Ryszarda J. do bohatera popularnego serialu Breaking Bad, Waltera White'a, chorującego na nowotwór nauczyciela chemii, który zaczął produkować środki odurzające, aby zapewnić rodzinie pieniądze na przyszłość, gdyby jego zabrakło. W 2016 roku profesor miał być już w Polsce i jak 4 lata później zarzucał 68-latkowi prokurator, nawiązał wtedy współpracę z kilkoma gangami, na potrzeby których utworzył kilka laboratoriów, gdzie wyprodukowano kilkaset kilogramów amfetaminy. Część tych środków odurzających trafiła potem do krajów skandynawskich. Ryszard J. wpadł we wrześniu 2018 roku, kiedy Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało jedno z takich laboratoriów. Na ławie oskarżonych w tej sprawie zasiadło poza profesorem 13 innych osób z województw pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Zarzucano im udział w kilku zorganizowanych grupach przestępczych i szereg przestępstw o charakterze narkotykowym. Między innymi produkcję BMK, prekursora do wytwarzania amfetaminy, produkcję znacznych ilości tzw. speedu oraz innych środków odurzających. Część osób odpowiadać miała także za posiadanie amunicji, broni palnej i materiałów wybuchowych bez zezwolenia. Najwyższy wymiar kary grożący oskarżonym, będącym w dużej mierze recydywistami, to aż 20 lat pozbawienia wolności. 18 października 2022 roku 70-letni już Ryszard J. od końca sierpnia był na wolności, kiedy to opuścił gdański areszt, gdzie przebywał do jednego z postępowań. Przyjechał do Sądu Okręgowego w Kielcach ze Skarżyska Kamiennej na ogłoszenie wyroku w trwającej od niemal 4 lat sprawie działającego w tej ostatniej miejscowości laboratorium amfetaminy, zlikwidowanego w 2012 roku. Odpowiadał z wolnej stopy. Tego dnia usłyszał kolejny wyrok, jeszcze nieprawomocny, 3 lat pozbawienia wolności. To wszystko na dziś. Polecamy książkę Grzegorza Walczaka Profesor, jak genialny chemik z Kielc stał się bosem narkobiznesu. W księgarniach od 22 marca. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani, a także naszych innych kanałów. Kryminalne opowieści Świat i Kryminalne opowieści Historia. oraz do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, dzięki czemu można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy do specjalnej serii reportaży wyłącznie dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.